Tak jak mówiłem już wcześniej, że mieliśmy taki temat modlitwy Ojcze Nasz i codziennie przez 5 dni rozważaliśmy fragment z tej modlitwy i zastanawialiśmy się, jaka jest głębsza wartość tego, co wypowiadamy. I ja jak na razie, zresztą może to było widać na początku też, jak się modliłem, doszedłem do tego, że staję w modlitwie i mówię: tatusiu, mój kochany. I zaczynam rozumieć, z kim rozmawiam. I koniec jest. I nic więcej nie potrafię. I nie wiem, pół godziny czy ileś rozmawiam sobie z tatą. Mówię: tato, ty jesteś w niebie, ty jesteś moim tatusiem kochanym. I wiem, że wszystko, co jest mi potrzebne, płynie z nieba. Coś fantastycznego, naprawdę. Nauczmy się modlić tymi słowami. Dobra. Tutaj, jak widzicie, są rozłożone kartony, bo dzisiaj będziemy rozmawiali trochę na temat, który jest przewodnim tematem takim wymodlonym i postanowionym i ogłoszonym przez starszych: silna rodzina. Więc troszeczkę będziemy na temat silnej rodziny mówili i mamy tak, że młodzi będą tutaj rysowali, pisali na tych kartonach. Jeżeli wy będziecie chcieli coś podać i zapisać, co to jest silna rodzina, będziemy tutaj zapisywali na tej tablicy, a później to porównamy. I jako pierwszy werset... Chciałbym przeczytać z Ewangelii Łukasza. Byliśmy tutaj w tej Ewangelii już, ale przejdziemy teraz do 18 rozdziału i 16 wiersza. I to jest ta historia, kiedy do Jezusa są przynoszone dzieci. I oczywiście uczniowie tam nie są za bardzo zadowoleni z tej sytuacji i mówią: dobra, nie przeszkadzajcie, bo my tu mamy takie święte zgromadzenie z Panem, my, dorośli, dojrzali uczniowie, i niech się te dzieci nie plączą. Weźcie je stąd. Dosłownie tak, nie ma tego zapisane. Tam jest w warszawskiej Biblii napisane: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem do takich należy Królestwo Niebieskie. Ale w nowszym tłumaczeniu już mamy troszeczkę inne słowa. To jest 18 rozdział Łukasza i 16 werset. Jezus natomiast przywołał ich i powiedział, tych wszystkich, którzy odganiali dzieci, którzy tak porządeczek robili: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, przestańcie im przeszkadzać, takich jak one jest Królestwo Boże. Zapewniam was, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, z pewnością nie wejdzie do niego. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i przestańcie im przeszkadzać. I wiecie, my na zajęciach kościoła dziecięcego staramy się im jak najmniej przeszkadzać. Staramy się robić wszystko, żeby mogli przychodzić do Jezusa i żebyśmy mogli razem przychodzić do Jezusa. Żeby nie było wśród nas osób takich, które by powiedziały: weźcie te dzieci na dół, bo nam przeszkadzają. Nie, to my im przeszkadzamy. Co to jest silna rodzina? Czy ktoś z was może powiedzieć, czym powinna się charakteryzować silna rodzina? Słucham.
Że kocha Boga.
Silna rodzina kocha Boga, tak? Zgadzacie się z tym? Dobra. No a coś może od dorosłych wypłynie jakieś propozycja. Silna rodzina. Kochająca się wzajemnie, tak? Dobra. To może zapisz. Rodzina kochająca się wzajemnie. I takim sposobem doszliśmy do miejsca, które jest jednym z moich ulubionych, kiedy Pan Jezus, zapytany o przykazania najważniejsze, mówi: najważniejsze jest to, Szema Izrael, słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem, Pan jedynie, dlatego kochaj Go z całego serca. Silna rodzina to jest rodzina, która kocha Pana Boga. Kochaj Go z całego serca, ze wszystkich sił i ze wszystkich myśli. A drugie podobne temu jest: miłuj bliźniego jak siebie samego. Ja się nie umawiałem z wami, żeby te rzeczy wyciągnąć. Tak po prostu jest. To jest prawda. Silna rodzina to jest rodzina, która kocha Boga i która kocha się nawzajem. Mamy jedne z ważniejszych rzeczy. Co to znaczy, że ona jest silna? Dlaczego jest silna? Tak jest, silne relacje. Renia, możesz zapisać. A co jest tak naprawdę jej siłą? No bo może być, że ja, no teraz to może już nie, ale zacząłbym chodzić na siłownię i rzeczywiście stałbym się silny. Fizycznie, napakowany jak należy. I jeszcze dodatkowo byłbym silny i powiedział do swoich dzieci: ty dzisiaj rano wynosisz śmieci, ty sprzątasz po śniadaniu, ty zamiatasz podłogę, a ty wieczorem dla ciebie coś wymyślę. Jestem władcą w moim domu. I jeszcze żonie powiem, co ma robić, jakby nie wiedziała. To jest silna rodzina? Czy to jest siła, czy to jest słabość? Słabość, no właśnie. Siła jest wtedy, kiedy z miłości do Pana Boga i z miłości wzajemnej służymy sobie nawzajem. I to nam sprawia radość. Tak? Więc jaki powinien być tata? Renia. Zapisujemy tutaj tata. Silny służący, tak? Jeszcze raz. Rządzący? Oj. Zapisujemy. Rafał, zapisujemy to. Silny powinien być głową, powinien być przywódcą. I powinien być sługą, tak? Silny przywódca i sługa. Tak jest. Rysujecie tego tatę? A tu cała rodzina powstaje. Dobra. Jak ktoś ma pomysł, jak powinien wyglądać silny tata, ten, który tu jest opisany, to rysujemy. Silny przywódca i sługa. Czy to można połączyć? Nawet trzeba. No. No właśnie, sam sługa też nie za bardzo chyba by był. Kobiety potrzebują silnej głowy, silnego mężczyzny w domu. Amen. Czy ktoś się nie zgadza z pań, która? Dobra, no to po drugiej stronie tej karteczki piszemy mama. Mama silna musi być też, dobra. Silna i opiekuńcza, Reniu. Co jeszcze? Mądra. Mądra i łagodna. O, proszę. Cierpliwa. O. Zacznie się hymn o miłości. Tak, o 4 rano z Carrefoura z siatami już żegluje do domu, nie? O, patrzcie, czyli i tata, i mama powinni być cierpliwi. No to nam się tutaj coś łączy. Dobrze. Coś jeszcze? A młodzież nic tu nie ma do powiedzenia? Pełna poświęcenia mama ma być. A tata nie?
Też.
No tak, no. Dobra. Słucham. A czasem wymieniać uszczelki w kranach, jak przecieka. Mądrość do taty. Mądrość dołączamy do taty. Uff. Silny przywódca, sługa, mądry. Reniu, mądry piszemy, tata. Tak. Okej. Okay. Otwartość, szczerość, autentyczność. To obojga dotyczy? Tak jest. To możesz napisać ze strzałeczkami dwie strony. I autentyczność. Tak? Aha, dobra. I przebaczający. Dobra. Okej. Okay. To jeszcze jak coś się nam pojawi, będziemy dopisywali. A teraz może troszeczkę nam już to wychodzi. Chciałbym zapytać o relacje i pozycję taty i mamy względem siebie. Jak to ma wyglądać? Relacja między tatą i mamą. Ich pozycja w rodzinie. Szacunek i zaufanie do siebie nawzajem, tak? Mhm. Szacunek powinniśmy mieć do wszystkich ludzi, tak? Ale może... No tak? Tak, okej. Okay. Dobra. Reniu. Dobra. To piszemy, relacja wzajemna i mamy szacunek do wszystkich. I jak? Co tam było jeszcze? Wzajemne zaufanie? Tu się wtedy możemy jakby pozbyć się takiego problemu, kiedy dzieci próbują manipulować rodzicami. Przychodzą do taty, mówią, tata, kup mi coś tam, nie? Tata mówi, nie kupię ci. No, to tata jest twardy, to się idzie do mamy. Może mama zmięknie, tak? A jak mama zmięknie, to i rozgrywka jest. I dzieciaki rozgrywają między jednym a drugim. Ja miałem nawet takie sytuacje, kiedy dzieci rozgrywały między rodzinami. Były druga rodzinka zaprzyjaźniona z nami i moje dziecko i dziecko z tamtej rodziny chciało sobie spędzić czas razem, więc obydwoje przychodzili do mnie i mówili, A jeżeli rodzice mojej koleżanki się zgodzą, to możemy przyjechać obydwoje do was? No tak, możecie, pewnie. I oni wtedy szli do tej drugiej pary, mówili, bo wujek powiedział, że jak wy się zgodzicie, to możemy do nich przyjechać. Aha, no jak wujek tak powiedział, to jedźcie. I załatwili? Jola pamięta sytuację, nie? Ani Agnieszki. No dobra. Także szczerość, szacunek i takie bycie jedno. Partnerstwo. Okej. Kto ma ostatni głos w rodzinie, jak trzeba podjąć decyzję? Aha. No dobra, jedni twierdzą, że dzieci... No dobra, to jak jest? Różnie jest, tak? Raz dzieci podejmują, raz rodzice. A jak powinno być? Wspólnie, tak? Wspólne podejmowanie decyzji. A teraz co zrobimy z taką sytuacją? Tata kocha góry, mama kocha morze. Mazury? Chorwacja albo tam inne jakieś takie... Losowanie. Czyli trzeba umieć negocjować, umieć... Tak? Aha. Znaczy... Może być tak, że tak jak ja kiedyś zrobiłem, że ja z synem pojechałem w góry, a mama z córką pojechała nad morze. Ale czy to jest dobre rozwiązanie? No dobra. Wspólne wakacje ważne, żeby to było wspólnota napisz, tak? Możemy wspólnota napisać? Wspólne spędzanie czasu, tak. I rozmawiamy sobie... Na wyjeździe pojechaliśmy sobie tatusiowie z synami i rozmawialiśmy na ten temat, jak powinna wyglądać relacja między tatą a synem i co tata powinien robić. Nie? I było takie, spytałem jednego z chłopaków, jak to powinno wyglądać i co powinno być najważniejsze. I on powiedział coś takiego, że najważniejsze to jest to, żeby tata utrzymał rodzinę, ale ja bym chciał, że jednocześnie miał czas dla mnie. Ale wiem, że to jest niemożliwe. Co wybrać? Znaczy, wiecie co, tatuś wraca z pracy i jest zmęczony, padnięty, bo ciężko fizycznie pracował, siada, pilot w rękę. No tak, no ma tyle siły, żeby pilota utrzymać w ręku. To nie jest zmęczony, dobrze. I rzuca pytanie, jest obiad? Tak powinno być? Wiecie co, wielokrotnie spotkałem się z czymś takim, że faceci mówią, słuchaj, ja wracam zmęczony z roboty i nie wiem, a tutaj ani obiad na czas nie jest zrobiony, nic. A twoja żona pracuje? Tak. No to może ty zrób obiad, jak wrócisz z pracy, co? Albo rano wstań godzinę wcześniej, przygotuj wszystko. Są jakieś takie schematy, jakieś takie rzeczy, które są bez sensu. I myślę, że ważne jest, żebyśmy umieli razem, jako rodzina, odzyskiwać czas dla siebie. Znajdować, skoro trzyma pilota w ręku, znaczy, że nie jest zmęczony. No to mógłby coś zrobić. Mógłby chociaż... I no, odzyskiwanie czasu dla siebie. Czy zgadzacie się z tym?
Aha. To jest pewna forma po prostu restartu, tak? Każdy ma inny sposób na to, żeby te myśli tak jak Gungor mówi, puste pudełko i wiesz.
No tak.
Się wyłączysz, tak? Więc to jest
takie, że ona pyta męża, o czym myślisz? O niczym. Dla kobiety jest to niemożliwe podobno. Zawsze o czymś myśli. A facet po prostu siada. No, ale
odzyskiwanie czasu,
czyli też myśl, wypoczynek, tak? Dobra, okej. Ale też powinniśmy jakoś szukać takiego sposobu wypoczywania, żeby być razem, tak? Patrzeć ze zrozumieniem na drugą osobę, chociaż jest dziwna. Jest inna. Tak jest. No. Znam takie kobiety, które tak odpoczywają, że ciężko wytrzymać w domu, bo taki raban robią, bo sprzątają, odpoczywają, przekładają rzeczy. I ja później idę do szafy i chcę znaleźć skarpetki, a tam koszulę. Tak. Musiałam trochę ogarnąć. I tak, i to taka forma relaksu. Dobrze, ale popatrzcie, wychodzi nam to, że w tych wszystkich rzeczach powinniśmy się rozumieć, pomagać wzajemnie, spędzać czas razem, na ile to możliwe i odszukiwać takie słabe punkty w naszych relacjach i naprawiać to. Tak? No, proszę bardzo. Aha. Rozumiem, Krzychu, że ty już umiesz. No widzisz. Najtrudniejsze i jednocześnie najważniejsze, tak?
No dobra, wiecie, mnie takie rozmowy o takich złożonych tematach trochę denerwują i tak wstałam, żeby się zrelaksować i nie pęknąć. Bo oczywiście, znaczy to przy każdym punkcie, jak dla mnie należałoby powiedzieć, to zależy od sytuacji, bo ja nie jestem łagodna, nigdy nie będę. Już dawno przestałam się do tego zmuszać, więc podziwiam kobietę bogobojną, tak, z przypowieści, ale nie wstaję o 4 rano, bo tam jest napisane, że wstaję, żeby budzić służbę, a ja nie mam służby, żeby jej budzić, więc nie wstaję i nie będę wstawać. Natomiast tak mówiąc już zupełnie serio, to w mojej ocenie najważniejszym takim fundamentem jest umiejętność rozmawiania ze sobą. nastawieni na to, żeby znaleźć rozwiązanie i odnajdywanie się w sytuacjach trudnych, w takich sytuacjach, kiedy mamy coś, gdzie są dwie strony, są sprzeczne interesy, ale potrafimy wyjść do siebie, żeby znaleźć rozwiązanie, które jednoczy tą rodzinę. A to się nigdy nie wydarzy, jeżeli jest dwoje ludzi, którzy może nawet nie dwoje, nawet, bo jak jedno to umie, to już jest dobrze. My musimy umieć wiedzieć, o co mi chodzi. Musimy wiedzieć, na czym mi zależy, żeby to drugiej osobie powiedzieć, pokazać i wtedy znaleźć te elementy wspólne. Więc często, jeżeli nie gra w małżeństwie ta część, nie umiemy ze sobą rozmawiać, to prawdopodobnie jest problem w tym, że ja nie wiem, o co mi chodzi, na czym mi zależy, a nie problem samego małżeństwa. Ale dla mnie to jest najważniejsza część, bo od tego zaczynają się te wszystkie rzeczy związane z szacunkiem, szczerością, ze wspólnym podejmowaniem decyzji. No bo jak podjąć decyzję, jeżeli nie potrafimy ze sobą rozmawiać? Jeżeli ja nie potrafię z szacunkiem, miłością powiedzieć, że to jest dla mnie ważne. Jeżeli ktoś z szacunkiem nie potrafi przyjąć, że dla mnie coś takiego błahego, dla niego może, co jest dla niego w ogóle nieistotne, może być ważne, tak? No i stąd też wynika cierpliwość, zrozumienie, stąd też wynika chęć do wspólnego spędzania czasu, bo jeżeli jestem z osobą, o której wiem, że mnie nie rozumie, to nie mam ochoty spędzać z nią czasu, która nie ma dla mnie szacunku. No dobra.
Relacja między małżonkami i jeszcze myślę, że te same zasady obowiązują w rodzice dzieci. Tak.
Ja myślę, że dzieci dużo uczą się po prostu rodzice. Dzieci, bo rodzice potrafią komunikować ze sobą, to dzieci też mają wzorzec, który później na
Mówiliśmy o tym, mówiłem wam o tym tekście Słuchaj Izraelu. Może ja tutaj otworzę. I tam jest powiedziane o miłości wzajemnej, o tym, że powinniśmy kochać Pana Boga, do czego doszliśmy na początku, żeby kochać Pana Boga i kochać siebie nawzajem i wtedy te wszystkie relacje się układają. Jeżeli, podkreślone na czerwono, umiemy rozmawiać ze sobą i rozwiązywać wspólnie problemy, to wtedy dochodzimy do tych wszystkich rzeczy, które wypisaliśmy, że są dla nas ważne. Odzyskujemy czas na wspólne przebywanie, tak? Odzyskujemy, budujemy wzajemne lepsze relacje, pomagamy sobie nawzajem, bo nam na tym zależy, tak? Zgadzacie się z tym? Mhm. Ale tam jest jeszcze coś dalej i to, co Angelika powiedziała, myślę, tam jest zawarte. Ja przeczytam z Księgi Powtórzonego Prawa z 5 Mojżeszowej, 6 rozdział i 4 werset. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jeden. Kochaj więc Pana swojego Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swych sił. I popatrzcie, posłuchajcie teraz. Niech te słowa, które ja Ci dziś przykazuję, będą w Twoim sercu. Wpajaj je swoim dzieciom. Mów o nich, gdy jesteś w domu, gdy odbywasz podróż, przed snem i kiedy wstajesz. Przywiąż je sobie jako znak do ręki i niech ci one będą przepaską na czole. Wypisz je też na odrzwiach swojego domu i na swoich bramach. I tutaj mamy praktyczną część tego, co Pan Jezus powiedział. Najważniejsze przykazanie: miłuj Pana Boga i miłuj bliźniego. Ale jak to ma się przejawiać? Bo my możemy mówić: kocham was wszystkich. Nie będę się bardziej uśmiechał, wiecie, ze względu na tą szczerbę, nie? Ale co to jest? Biblia i całe nauczanie i Starego, i Nowego Testamentu kładzie nacisk na jedno, że to, co robimy, ma być praktyczne. I tutaj mamy zapisane, niech słowa te będą w Twoim sercu, ale masz je wpajać swoim dzieciom. Przy okazji tutaj wam powiem, że słowo, które tu jest użyte swoim dzieciom, dotyczy zarówno rodziny i dzieci, które urodziły się w rodzinie, jak uczniom, osobom, którymi się opiekujemy, dla których jesteśmy w jakiś sposób duchowymi przewodnikami. To są nasze duchowe dzieci. I będziesz szedł i będziesz uczył swoje rodzone albo duchowe dzieci w jaki sposób? Idąc, kładąc się, wstając całym swoim życiem. I to jest praktyka. Tak jak na początku przy zbieraniu pieniążków czytaliśmy z Jakuba, prawdziwą bogobojnością jest dbać o to, żeby sieroty i wdowy były zaopatrzone, żeby ci, którzy nie mają, mieli, żeby nie było nikogo, kto wychodzi stąd po pięknym, pięknym spotkaniu, w którym wiele górnolotnych słów fruwa w powietrzu i później nie może zastanawiać się, co ma zjeść, bo nie ma pieniędzy na obiad nawet. Są takie dwa jakby kierunki rozwoju wspólnoty. I jeden to jest świątynia, ja to tak nazywam, a drugi to jest wspólnota. Świątynia została zburzona w 70 roku. Rzymianie rozwalili ją i przestała istnieć. I niektórzy ludzie chcą mieć relacje z Panem Bogiem w takim wzorcu jak świątynia. Czyli przez jakieś tam dobrze wyglądające, pięknie brzmiące obrzędy. I wydaje się, że to wystarczy. A tak naprawdę po zburzeniu świątyni Pan Bóg poprowadził Izraela i prowadzi każdego człowieka w kierunku wspólnoty. Że najważniejsze nie jest to, żeby mieć piękny budynek, żeby mieć wspaniały chór, jakąś tam orkiestrę, czy cokolwiek pięknego i wtedy jesteśmy dobrym kościołem, tylko żeby mieć relacje. I świątynia przekształciła się w synagogę, w dom modlitwy, w miejsce, gdzie na pierwszym miejscu jest relacja z Panem Bogiem, słowo, modlitwa i dbanie o potrzeby wszystkich. I wiecie, w żydowskiej synagodze nie ma takich możliwości, żeby ludzie nie byli zadbani, zabezpieczeni, żeby ich potrzeby nie były spełnione, żeby nie znali się nawzajem. Bo jak możesz pomóc kogoś, jak nie wiesz, czy on ma jakiś problem, czy nie? Nie ma relacji, nie ma połączeń, nie ma wspólnego. Tutaj znowu dochodzimy do tego sposobu rozmawiania, nawiązywania kontaktów, interesowania się sobą nawzajem i wspierania się. Jak nie ma tego, to nie ma prawdziwej wspólnoty. Może być piękny budynek, może być piękny chór, piękna muzyka, ale zgromadzenie będzie zgromadzeniem obcych ludzi, którzy się zejdą na 2 godziny, żeby razem pośpiewać i razem się pomodlić. I koniec na tym. A wspólnota w wypadku rodziny, silnej rodziny, jaką jest ta rodzina, mama, tata i dzieci, dziadkowie. Ja coraz bardziej bym chciał być dziadkiem, więc tak nadmieniam tutaj. Ale nie tylko to. Rodzina, Kościół, my wszyscy powinniśmy dbać o siebie nawzajem, starać się o nasze codzienne potrzeby, o nasze zwykłe sprawy. Tutaj mamy 2 tablice z przykazaniami. Wszyscy wiedzą, że one niech sobie stoją i tak nikt tego nie przeczyta. Chyba, że ta pani siedząca na oknie może tak. Jedna tablica mówi o relacji człowieka z Panem Bogiem, czyli znowu wracamy do tego, miłuj Pana Boga z całego swojego serca, ze wszystkich sił, ze wszystkich myśli. Tam jest powiedziane, że Pan Bóg jest jeden, jedyny, że nie ma innego i że nie można przyjmować innych bogów oprócz Niego, nie można stwarzać podobizn tych innych bogów, nie można nadużywać Jego imienia i nie można przysięgać. I 5. przykazanie mówi, czci ojca swego i matkę swoją. I to jest 1. przykazanie z obietnicą. Ono jest na tablicy, która dotyczy relacji człowieka z Panem Bogiem. My teraz będziemy przez jakiś czas w kościele dziecięcym też nad tym się zastanawiać, co to jest cześć dla rodziców. A w wielu miejscach w listach jest napisane, jeżeli mówisz, że kochasz Boga, a nie kochasz bliźniego, to kłamce z niego robisz. Jeżeli nie kochasz ludzi, to tak naprawdę nie kochasz Boga, bo to jest jedno z drugim powiązane. Dlatego przykazanie o miłości do rodziców, kochaniu rodziców, czci dla rodziców jest na tej pierwszej tablicy. A druga tablica, która mówi o relacjach między ludźmi, nie morduj, nie kradnij, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa, mówi o relacjach międzyludzkich i znowu jest tam piąte przykazanie, które jest takim podsumowaniem drugiej tablicy. Nie pożądaj, bo przekroczenie każdego z tych czterech poprzednich zaczyna się od przekroczenia tego piątego, tego ostatniego, które jest dziesiąte w ogóle w dekalogu, a piąte na drugiej tablicy. Nie pożądaj. Jak pożądasz, to kradniesz, jak pożądasz, możesz zabić, zamordować. Jak pożądasz, możesz te wszystkie pozostałe rzeczy zrobić. I mamy takie dwa zestawy, które mówią o tym, jak powinniśmy układać naszą relację między sobą i Panem Bogiem i relację między sobą nawzajem. Czy to jest po polsku? No, spróbuj przeczytać. Nie dasz rady? No nie ma. Tak kiedyś Żydzi pisali, bez przerw, wyrazy ciurkiem. Pamiętacie wizję tronu Bożego i przed tronem Bożym była płyta jakby z szafiru? Tak. A to też są fajne rzeczy, które my spotykamy na zajęcia w kościele dziecięcym. I bierzemy Pismo Święte i odczytujemy i będziesz wtedy. Co to jest wtedy? Co to za słowo? I trzeba wrócić nieraz do podstawowego znaczenia wyjaśnić, żeby oni rozumieli, o czym jest mowa w tym, prawda? I tutaj w tych dwóch tablicach, na tych dwóch przykazaniach w tych dwóch tablicach zapisane jest wszystko, co potrzebne do tego, żeby rzeczywiście żyć zgodnie z Bogiem. Miłować Pana Boga i miłować siebie nawzajem. Będziemy robili to w ten sposób, że jedno nabożeństwo w miesiącu, czy jedno nasze spotkanie w miesiącu będzie tak zwanym nabożeństwem rodzinnym, tak jak to teraz. Nieraz się pojawi jakaś scenka teatralna, nieraz może, nie wiem, co oni wymyślą, a mogą być różne inne rzeczy. I będziemy starali się spędzać ten czas spotkania razem, wspólnie i będziemy się wzajemnie uczyć relacji i tego, żeby dzieci nam nie przeszkadzały i żebyśmy my dzieciom nie przeszkadzali. Przychodzić do Pana Jezusa i być razem, okej? Pozostałe spotkania Kościół Dziecięcy będzie miał na dole i będziemy się przygotowywali przez miesiąc do tego spotkania wspólnego. I chcemy się uczyć, żeby czas uwielbienia, czas tego, kiedy stajemy przed tatusiem naszym kochanym, przed Bogiem i kiedy modlimy się razem i śpiewamy, żeby był pełen Jego obecności, żebyśmy byli otwarci i dzieci, i dorośli razem, żeby nasze serca były otwarte, tak żeby Pan Bóg mógł działać między nami, bo to, co przeszkadza nam w tym, żeby jak najbardziej odczuć i spotkać się z Panem Bogiem, to jest nasze nastawienie. Pan Bóg jest do tego gotowy od pierwszej sekundy, kiedy jesteśmy razem. On tylko czeka na to, żebyśmy my umieli wiedzieć, rozumieć to, co robimy. To, o czym śpiewamy, to, co wypowiadamy w modlitwie, żeby to było szczere z sercem i wtedy znowu ten podkreślony na czerwono fragment się nam sprawdzi. Umiejętność rozmawiania ze sobą i rozwiązywania wspólnie problemów. Nie wiem, czy ktoś wam opowiadał, ale to jest znany taki dowcip, jak pewien człowiek modlił się bardzo gorliwie o to, żeby Pan Bóg pozwolił mu wygrać w totolotka. I modli się rok, dwa, trzy, a po trzech latach wreszcie odzywa się głos z nieba. Ty, daj mi szansę i wyślij chociaż jeden kupon. Więc nieraz jest tak, że my mówimy bardzo dużo do Pana Boga, ale wcale nie chcemy słuchać tego, co On do nas mówi. I pięknie mówimy, a tutaj w Ewangelii przed w Mateusza, tam w szóstym, zaraz przed modlitwą, a wy módlcie się tak, Ojcze nasz, są napisane dwie rzeczy. A ty, gdy się modlisz, wejdź do swojej komory. W tym nowszym tłumaczeniu jest: idź do swojego pokoju i zamknij za sobą drzwi. I nie gadaj wiele, nie paplaj, nie nakręcaj się. Wiecie, my mamy nieraz taką zdolność do tego, żeby tak się nakręcić i tak i gadać. A tam jest napisane: nie bądźcie wielomówni jak poganie, nie paplajcie, bo wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim go o to poprosicie. I naprawdę lepiej jest przez pół godziny mówić tylko: tatusiu mój kochany, niż wykładać Panu Bogu, co ma zrobić, bo On wie. Więc nie potrzeba nam instruować Pana Boga, co ma zrobić i jak ma zrobić, tylko po prostu otworzyć sobie swoje serce i poczekać, żeby tata mógł zadziałać. Słuchać tego, co chce powiedzieć. We wszystkim, o czym tutaj mówimy, w tej rodzinnej relacji, w tych rodzinnych układach, połączeniach i z Panem Bogiem, i między nami razem, jedną z najważniejszych rzeczy, których bardzo trudno jest się nauczyć i całe życie ludzie się uczą, wszyscy się uczymy, to jest słuchanie. Bo my bardzo łatwo możemy podawać gotowe recepty ludziom na to, co mają zrobić i jak mają zrobić, nawet nie słuchając, jaki problem jest. Nie potrafimy słuchać, więc Pan Jezus mówi: a ty, gdy się chcesz modlić, gdy chcesz rozmawiać z tatą, zamknij się w swoim pokoju, zamknij za sobą drzwi, żeby cię nikt nie widział, nie obwieszaj się frędzelkami, nie staraj się wyglądać jak arcykapłan i nie gadaj za wiele, tylko otwórz swoje serce przed Bogiem i słuchaj tego, co On ma ci do powiedzenia. I tak nam wyszło. Najważniejsza rzecz chyba z tego, co chcielibyśmy zapamiętać tutaj. Jeżeli chcemy, żebyśmy doszli do tego, że jako Kościół będziemy silną rodziną, składającą się z silnych rodzin, musimy nauczyć się słuchać siebie nawzajem. Naprawdę słuchać, nie tylko słyszeć i czekać, aż ta osoba skończy mówić, żeby powiedzieć swoje, tylko naprawdę słuchać siebie nawzajem i wspólnie rozwiązywać problemy, które się pojawią. Amen?